Tak sobie myślę, że serce naszego Pana Jezusa Chrystusa jak bardzo musiało być smutne. Przyniósł tak piękną wiadomość z nieba. Wiadomość dla ludzi, którzy pobłądzili, którzy zgubili społeczność z Bogiem. Przyszedł do narodu izraelskiego, aby ogłosić im prawdę o imieniu Boga. Prawdę o Bożym zamyśle. Przyszedł i chodził po tej ziemi, nasz Pan Jezus Chrystus. Chodził i zwiastował tą wspaniałą Bożą prawdę. Mówił prawdę i jak bardzo wielkim smutkiem musiał napełniać jego serce, kiedy widział reakcję ludzi, którzy powinni na tą prawdę odpowiedzieć radością, szczęściem i uwielbieniem. Jak bardzo nasz Pan się ucieszył, tak mogę dostrzegać dzięki Duchowi Świętemu, jak bardzo się ucieszył z tego człowieka, który powiedział: Panie, nawet nie musisz wejść do mego domu. Wystarczy, że tylko powiesz słowo, a sługa mój będzie zdrowy. Pan mówił: zaprawdę, nie znalazłem takiej wiary w Izraelu. Jak bardzo pocieszone było serce naszego Pana tym człowiekiem, który poznał, jaki jest Pan. Jak bardzo pocieszenia nasz Pan potrzebował, kiedy chodził po ziemi. To jest taka prawda. Pocieszeniem dla naszego Pana było to wszystko, co prowadziło do Ojca. Pan Jezus powiedział: moim pokarmem jest głosić Słowo Boże. Kiedy widział ludzi przychodzących do Boga, to był pokarm taki, który budował naszego Pana. Czy dzisiaj jest inaczej z nami? Tak samo. Dokładnie tak samo. Kiedy patrzysz na Jezusa i patrzysz na siebie, jak wielkim zbudowaniem jest dla ciebie, kiedy widzisz człowieka idącego za Bogiem, który przyjmuje Słowo Boże, a jak wielkim smutkiem ludzi, którzy nie zmierzają w tym kierunku. Nasz Pan odczuwał to. Dlatego żywi mają te same doznania, które miał nasz Pan Jezus Chrystus. Mają tego samego ducha w sobie. Ducha smutku z powodu tego, co się dzieje wokół. Ducha radości, kiedy zobaczą kogoś zmierzającego do Boga. Potrafił się cieszyć tym, że ktoś podąża drogą Pana. To jest takie piękne. Nie jest im obojętne to, czy ktoś idzie, czy nie idzie tą drogą. Jak wielkim smutkiem jest to, że tak potężny Bóg okazał łaskę nam ludziom, a człowiek nie potrafi wyrazić wdzięczności. Zwróćcie uwagę, jak często właśnie człowiek nie potrafi wyrazić wdzięczności Bogu za to. Trzyma go coś tak mocno i zdecydowanie. To jest właśnie problem człowieka. Pan mówi: zrzuć to wszystko, co cię usila. Zabiera ci tą swobodę uwielbiania, dziękczynienia, chodzenia z Bogiem. Każdej chwili, każdej cząstce dnia. Zwróćcie uwagę, że ci, którzy należą do Boga, oni każdą cząstką dnia są tymi, którzy należą do Boga. Gdziekolwiek by byli, czy w zgromadzeniu, czy poza zgromadzeniem, oni tak samo zmierzają ku Bogu. To jest tak ważne dla nas. Wszystko ma sens wtedy, kiedy rodzą się dzieci. Małżeństwo bez dzieci jest biednym małżeństwem. Zeszli się po to, żeby powstał owoc ich zejścia, a kiedy nie ma owocu, jest to biedne małżeństwo. Tak jest z wierzącym człowiekiem, który przybliża się do Boga i nie ma owocu tego przybliżenia. Nie ma radości, nie ma szczęścia, nie ma dziękczynienia, uwielbiania, wysławiania. Biedny jest taki człowiek, który przybliża się do tak wszechmogącego Boga i nie ma owocu na tym drzewie. Nie wydaje owocu. Pan powiedział, niech będzie przeklęte drzewo, które nie wydaje owocu. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy mieli to zrozumienie, że Bóg jest Bogiem, który chce, abyśmy byli ludem błogosławionym, to znaczy szczęśliwym. Ludem szczęśliwym przed Jego obliczem z tego, co On dla nas uczynił. Ludem, który jest prawdziwie wierzącym. Panie, ja wierzę Tobie. Ja wiem, że wszystko to, co mówisz, jest takie piękne, takie potężne i to jest do mnie. Nie tylko bym podziwiał, otworzył usta i podziwiał, ale bym wziął to i zaczął się tym karmić, sycić. Zwróćcie uwagę, kiedy tylko otworzymy słowo w Biblii, co ono powoduje, ku czemu ono zmierza? Ono prowadzi do tego, żeby człowiek, który poznał tajemnicę Boga, to, że Bóg w Jezusie Chrystusie wszystkich nas sobą pojednał, należał już zupełnie do Stwórcy. Aby słowa Pana docierały do Niego i aby On był żywy dla tych słów. To jest takie potężne, że Pan chce w nas mieć żywych, należących do Niego. Żywych, prawdziwych. Zwróćcie uwagę, że żadnemu z nas nie podoba się, gdy człowiek się bawi z nami. Kiedy rozmawiamy z nim, kiedy coś robimy, a on sobie jakieś żarty stroi, jakieś odpowiedzi głupie daje. W końcu powiemy, ja już nie chcę z tobą rozmawiać, już się zmęczyłem. Po prostu chcę ci coś powiedzieć, a ty się głupio zachowujesz. Zwróćmy uwagę, że Bóg tak samo mówi do nas. Nie zachowuj się głupio przed moim obliczem, ale bądź otwarty, bądź prawdziwy. Cokolwiek robisz, to rób to prawdziwie z całego serca. Jeżeli potrzebujesz pokuty, to pokutuj i przyjmij przebaczenie. I ciesz się, że jest łaska. To jest tak wspaniałe wiedzieć, że tak jak my patrzymy na nasze dzieci, kiedy one zrobią coś złego i kiedy pokucie przychodzą i wyznają nam to, co zrobiły złego, my im przebaczamy to. To wcale nam nie zależy na tym, żeby chodziły i smuciły się cały czas. Zależy nam tylko na tym, żeby one tego nie powtarzały. I tak Bóg do nas dociera i mówi, jeżeli zrobiłeś to, przyjmij to i nie czyń tego więcej, tak jak Pan mówił, idź i nie grzesz więcej. Ale się ciesz teraz zbawieniem. Mówiliśmy już o duchu ponurym. Pamiętamy to słowo, prawda? Czy chcemy temu duchowi się poddawać? Ponuremu? Takiemu duchowi zła po prostu przed obliczem Boga. Bo jak można żyć przed Bogiem i stale ponurym być? Przed obliczem Wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię. Rzeczy widzialne, niewidzialne otworzył dla nas niebo. Co to znaczy otworzył dla nas niebo i wieczność? Słowo Boże nam mówi, co to znaczy. Nie będzie tam śmierci, bólu, łez. Nie będzie tam żadnego zła. Nic nieczystego się tam nie dostanie. Będzie tam wieczne szczęście i radość. Czy to jest zbyt mało? Dlatego smutne jest serce Ojca i smutne jest serce tych, którzy należą do Boga, gdy widzi się lud Boży, któremu wygląda, jakby to było za mało. Zbyt mało, żeby się cieszyć. Zbyt mało jeszcze, żeby podziwiać Boga. Zbyt mało, żeby uwielbiać Go za tak wielką łaskę, którą nam okazał i za tak wielki zaszczyt bycia Jego dzieckiem. Zbyt mało. I to jest właśnie coś, co wstrząsa mną tak samo. W pewnych momentach powoduje gniew, w pewnych momentach smutek, ale cały czas wstrząsa mną. Kiedy widzę dzieci Boże, nie potrafiące się cieszyć tym, co powiedział Bóg. Które nie potrafią się uchwycić Bożych słów i pójść za Bogiem. Które z tygodnia na tydzień trwają ustawicznie w tym, co już było. I tydzień powtarza poprzedni tydzień. I tydzień następny. I znowu się to powtarza. Ale u Boga jest wzrost. U naszego Boga jest piękny wzrost. I gdziekolwiek Biblia mówi i nawiązuje, mówi, a teraz odwróćcie się od tego wszystkiego. Odwróćcie się od starej miernoty i powstańcie do tej pięknej doskonałości, która jest w Jezusie Chrystusie. Zwyciężajcie, bądźcie gotowi, smućcie się, ale nie pozwólcie, żeby smutek zapanował nad wami. Niech panuje nad wami radość i szczęście. Wiemy, co się dzieje z człowiekiem, który się smuci cały tydzień i później następny tydzień. Już nie potrafi się cieszyć. Może się nawet najpiękniejsza rzecz wydarzyć, on tylko powie, o, wydarzyło się i znowu się smuci. On po pewnym czasie już się nauczy smucić i będzie chodził taki smutny, chociaż wewnątrz mówi, ja chciałbym się radować, ale ten smutek już go będzie, to stanie się natury smutny. Nie będzie potrafił się uśmiechnąć, ucieszyć. Będzie widział innych cieszących się i będzie mu smutno, że on się tak nie potrafi cieszyć. I zamiast powstać, by się cieszyć, on się będzie smucił tylko tym, że nie potrafi się cieszyć. To jest, nie jest duch od Pana. Smutek jest ku upamiętaniu tylko od Boga dany. Smutek, który powoduje radość, który prowadzi do radości z Boga. Nie chciej zostawać w jakimś smutku, który ciągnie się tygodniami, czy miesiącami, czy czasami już któryś rok z kolei. Smutku, kiedy słyszysz Boże Słowo, które ci mówi o łasce. Smutku, kiedy słyszysz Boże Słowo, które mówi o przebaczeniu, o zbawieniu, o życiu wiecznym, o przyjściu Pana. Nie można żyć z Biblią i zarazem jakby tego Słowa nie było. Podziwiać, o Bóg tu powiedział tak piękne słowa. A zarazem, kiedy przychodzi się przybliżyć do Boga, co się dzieje? Jest wspaniale być z Bogiem. To nie ma nic piękniejszego, co człowiek otrzymałby na ziemi. Nic nie ma piękniejszego, jak być dzisiaj z Bogiem. Doznawać smutku i radości. Smutku właśnie wtedy, kiedy widzisz człowieka mającego Biblię, a zachowującego się jakby nie miał tych słów i radości, jak widzisz człowieka, który ma Biblię, zachowuje się, że ma tą Biblię. Że te słowa są dla niego żywe i prawdziwe. On wierzy, że to powiedział Bóg. Panie, nie musisz mi pokazać żadnego cudu. Ja przeczytałem Twoje słowo i wiem, że to jest prawda. Pan mówi, taką wiarę oczekuję. Tak jak ten setnik. Panie, nie musisz przyjść do mnie. Wystarczy, że powiesz i stanie się. I tak samo wierzący uczeń mówi, Panie, powiedziałeś, to jest prawda. A teraz spotkaliśmy się, by co? Uczyć się, co też jest wpisane w tych słowach Pana. Co też Pan przekazał nam w swoim testamencie. Pan po raz kolejny, to jest takie dziwne, po raz kolejny chce do nas mówić o Nowym Testamencie. Pan wie, czy słowa prawdy dotarły do nas, czy nie. I dlatego ponownie mówi Nowy Testament. Mów o Nowym Testamencie. Co się stało, kiedy Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy nasze? Aby człowiek, który uwierzył, poszedł i należał do Pana. Stare przymierze zostało zakończone z chwilą zawarcia nowego. Człowiek nie musi się już smucić i lękać śmierci. Pan przyszedł wyzwolić tych, którzy lękali się śmierci, aby już byli wolni od lęku przed śmiercią, aby byli szczęśliwi, że są i mają życie wieczne w Jezusie Chrystusie. To jest siła nasza. To jest to, co powoduje, że możemy się podźwignąć i powstać. Wiemy, co wystarczy, kiedy człowiek chodzi w takim smętnym duchu. Gdziekolwiek pójdzie, tam wnosi ze sobą ten taki dziwny nastrój, który powoduje, że ludzie chcący cieszyć się i wielbić, czują się, aby ktoś im lejce zaciągał, aby ktoś ich zatrzymywał. Wystarczy tylko uśmiechać się do Boga. Raduj się przed obliczem Pana. I otwórz oczy i spójrz na twarz, która wyraża nic. Wyraża nic po prostu, jakby się nic nie działo. Jest to jak uderzenie. Jak uderzenie, które powoduje, że spadasz na ziemię. Ale wielbisz Pana, czcisz Pana. I patrzysz na twarz i widzisz, jak ona jaśnieje Chrystusem. Jest to jak podniesienie do góry. Komu chcesz służyć? Odpowiedz sobie. Diabłu czy Jezusowi? Kiedy twój brat czy twoja siostra otworzą ich oczy i skierują się na ciebie, czym chcesz im usłużyć? Bogiem? Czy cielesną swoją naturą? My sobie służymy w zgromadzeniu, jedni drugim usługujemy. Nie jesteśmy tutaj tylko i nie spotkaliśmy się, żebyśmy sobie coś uczynili. Naprawdę usługujemy sobie nawzajem. I dlatego jest tak ważne, kiedy się otworzą oczy Twojego brata i kiedy Bóg, czy zły, da mu spocząć tym oczom na Tobie, to niech on znajdzie w Tobie wzmocnienie, posilenie. Pamiętajmy, że nawet ludzie w świecie się nie mylą, kiedy patrzą na kogoś. Nie oszukasz. I kiedy widzisz, że ktoś śpiewa o Bogu, a jego twarz jest twarda jak skała, to wiesz, że w jego wnętrzu nie ma tego, co jest na jego ustach. Że tam nie ma Boga. Że tam jest pusto i on potrzebuje nawiązać kontakt z Bogiem w Jezusie Chrystusie. On potrzebuje natychmiast reanimacji. Potrzebuje uratowania. Dlaczego to jest tak ważne? Tak jak Bóg do mnie dotarł i dociera, mówi Bóg, że dzisiaj my nie poznajemy się już według starego człowieka, lecz według nowego człowieka. Dlatego zaskoczeniem jest dla mnie, czy dla Ciebie powinno być, jeżeli w tym nowym człowieku znajdujesz coś starego. To nie jest normalne, że w człowieku, który narodził się z wody i z ducha, znajdujesz coś starego. To jest nienormalne. A więc już znaczy, że temu człowiekowi trzeba pomóc, bo on się znajduje w jakiejś skrajności. On potrzebuje natychmiastowej reanimacji, a jeżeli nie można go reanimować, to znaczy, że już nie ma dla niego ratunku. Nie możemy się nigdy zgodzić z tym, co nie jest normalne w życiu nowego człowieka. Nie możemy się z tym zgodzić. Absolutnie, bo wtedy się zgodzimy i my sami runiemy. Nie możemy się z tym zgodzić. Musi to być dla nas nienormalna sytuacja w zgromadzeniu dzieci Bożych, jeżeli widzimy, że człowiek wielbiący Boga nie raduje się, nie cieszy się. To znaczy, że musi grzech być. A jeżeli jest grzech, to nie ma błogosławieństwa i dlatego tak często możesz odczuwać, że śpiewasz i widzisz, że jakby w zgromadzeniu jest coś zamkniętego. Zgromadzenie nie może wyjść do przodu. Trzyma coś to zgromadzenie w tym miejscu. Nie może się uwolnić i przybiec do Pana. Wtedy wołasz do Pana i Pan okazuje w swojej łasce, że On chce błogosławić, ale jest coś, co trzyma. Gdzie chcesz iść? Do Boga? Czy do diabła? Jeżeli człowiek chce zmierzać do Boga, to musi uwierzyć Bogu. Bóg powiedział w swojej wielkiej miłości: ja chcę, aby wszyscy zostali zbawieni. Bóg mówi prawdę. Powiedział, że uwierzysz w Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Uwierz i uchwyć się Pana i zacznij podążać Jego śladem. To jest słowo dla człowieka, który chce żyć. Dla człowieka, który nie chce chodzić w cielesności, ale chce żyć. Dla człowieka, który chce mieć ten piękny charakter Jezusa Chrystusa. I Pan mówi to do nas wszystkich, bez wyjątku. Powiedział Pan, że dzieci Boże poznaje się po miłości. I wielu to wiąże z tym, że się nawzajem będziemy do siebie uśmiechać, podawać sobie rękę i cieszyć się. Ale miłość sprawdza się dopiero w boju. Kiedy brakuje, kiedy nie dostaje, wtedy dopiero się miłość pokazuje. Nie wtedy, kiedy jest dobrze, wiemy o tym. Wtedy, kiedy nie jest dobrze, wtedy się okazuje miłość. Dopiero ona wtedy zdaje egzamin. Jeżeli widzisz, że z kimś nie jest dobrze, a przejdziesz obok tego obojętnie, to co z tego ściskania, z tego całowania, kiedy jest niedobrze? To wcale nie jest miłość. Ale kiedy nie przechodzisz koło tego obojętnie, kiedy wołasz do Boga, kiedy szukasz Bożego rozwiązania, kiedy chcesz, żeby ten człowiek nie był taki, kiedy wołasz do Boga, jesteś gotów pościć i wcale tym nie musisz się chwalić nigdzie, bo Bóg chce usłyszeć cię i wołasz do Boga, bo chcesz, żeby ten człowiek żył. Bóg może uczynić cud. Jakub o tym pisze. Jeżeli widzisz takiego człowieka, wołaj do Pana. To nie jest normalne, kiedy człowiek wierzący nie żyje w społeczności szczęścia, uwielbiania i dziękczynienia Bogu. To nie jest normalne, kiedy grzeszy. Nigdy Bóg się z takim stanem nie zgodzi. I dlatego dociera do nas, do dzieci swoich, abyśmy i my się z takim stanem nie zgadzali. To jest nienormalne, jeżeli coś jest w dziecku Bożym, co nie jest jakby charakterem Jezusa Chrystusa. To jest nienormalne i to trzeba usunąć. Z tym nie można żyć z tydzień na tydzień, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc i jeszcze dalej. To trzeba po prostu usunąć. Wiem, że człowiek się przyzwyczaja do siebie, przyzwyczaja się do swego charakteru, przyzwyczaja się do tego, jaki jest i pewnego dnia, gdy on przyzwyczai siebie i innych do tego, w końcu zostaje zaakceptowany i pozostaje, idzie na śmierć. Zaakceptowany przez siebie i przez innych. I nie tylko idzie na śmierć, bo Pan mówi, jeżeli wierzący ludzie zaakceptują go, jego stan i zgodzą się z jego grzeszeniem, to oni pójdą tam, gdzie on. Dokładnie, w to samo miejsce. A więc człowiek, który grzeszy i który nie chodzi z Bogiem, jest także odpowiedzialny za stan innych ludzi, którzy pewnego dnia mogą machnąć na to wszystko ręką i powiedzieć, a żyj sobie jak chcesz. I będą nadal ściskać go i całować. I staną się współdziedzicami jego grzechu. Nie współdziedzicami świętości Jezusa. Dlatego jest tak ważne, komu chcesz służyć. Dla kogo chcesz żyć tu na ziemi. To jest tak piękne wiedzieć. Otwórzmy drugi list Pawła do Koryntian. Tak wielu wierzących braci i sióstr chce służyć Panu. Ale kiedy docierają do kogoś, docierają i docierają, a ten ktoś z upartością pozostaje przy swoim. Coraz bardziej czują się zbici i stłamszeni. Coraz im trudniej jest. 16 do 18 wiersza, 5 rozdział. Ostatnio czytaliśmy też te słowa. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Na Pana Jezusa Chrystusa zostały złożone wszystkie nasze grzechy. I my w cielesny sposób grzeszyliśmy, chodząc po tej ziemi. Na Pana zostały złożone, a my grzeszyliśmy. Grzech został potępiony, jak sobie mówiliśmy. I wyrok został wykonany. Już się nie znamy według ciała, ale według Jezusa Chrystusa. I dlatego nigdy nie powinno być dla nas normalne, jeżeli stan człowieka wierzącego jest zły. I to trwa. Dla lekarzy tego świata stan człowieka, który na przykład ma problemy ze słuchem, to jest stan, w którym człowiekowi trzeba coś uczynić, operować go, czy jakieś słuchawki mu dać, czy coś takiego. A co jeżeli wierzący człowiek ma ze słuchem niedobrze? To trzeba, można się z tym zgodzić. Słucha i słucha Słowa Bożego, a żyje, jakby go nie słyszał. Czy można się z tym zgodzić i w końcu machnąć ręką i powiedzieć, a co mnie to obchodzi? Nie można. Bo bylibyśmy gorsi od tych lekarzy na ziemi nawet. Skoro byśmy się zgodzili na niesłyszące uszy. Czy na ręce, które nie chcą pracować u Pana. Czy na nogi, które nie chcą zmierzać ku głoszeniu Ewangelii. Na usta, które by nie chciały wypowiadać prawdy. Nie możemy się zgodzić na żaden zły stan zgromadzenia. Apostoł Paweł pokazuje nam, że on nie zgadzał się na nic złego. Powiedział, a teraz oczyśćcie to zgromadzenie od tego wszystkiego, co nie jest normalne, co nie ma nic wspólnego z Panem. Nikogo już nie znam według ciała. Dlatego jeżeli ktoś mieni się wierzącym chrześcijaninem, ponosi odpowiedzialność za to, że inni wierzący chrześcijanie będą wymagać od niego tego, aby był jako chrześcijanin. A jeżeli nie będzie żył jako chrześcijanin, będą żądać od niego naprawy. A jeżeli się nie będzie naprawiał, będą gotowi go wyłączyć. Taki jest Boży plan i Boży porządek. Człowiek, który nie chce żyć jak chrześcijanin, niech będzie wyłączony, mówi Pan. Będzie wyłączony na ziemi i w niebie. Ten, który nie chce żyć jako chrześcijanin, który w domu, w szkole, w pracy nie będzie prowadził życia wierzącego człowieka, który będzie żył w sposób grzeszny, to jest coś bardzo ważnego, ponieważ już nie znamy się według ciała. Gdybyśmy mieli się nadal znać według ciała, to byśmy sobie mówili, a ty jesteś taki z ciała. Po prostu jesteś taki. A więc trudno. Jeden jest gadatliwy, drugi nic nie mówi, jesteś taki. Trzeci kłamie, czwarty jakieś tam rzeczy w życiu plotkował, to i teraz w chrześcijaństwie plotkuje, no był taki. No wiesz, jaki jesteś biedny, człowieku, no taki się urodziłeś. Wychowałeś się w takim klimacie, jesteś taki. Czy tak możemy powiedzieć? Nie ma to już żadnego znaczenia. Stary człowiek umarł. I teraz tylko nowy i odpowiedzialność za to, jak żyje nowy człowiek, jest w zgromadzeniu dzieci Bożych. Za to, jak żyje chrześcijanin. Od chwili, kiedy uwierzył, ochrzcił się, jest odpowiedzialny za to, żeby żył i prowadził święte, czyste, nienaganne życie. Pan mówi, jeżeli byś zgorszył jednego z tych najmniejszych, lepiej, żebyś sobie kamień uwiązał do szyi. Mówi to do ludzi, którzy uwierzyli i zostali ochrzczeni. Jeżeli byś zgorszył jednego z tych najmniejszych, a jeżeli nie żyjesz tak jak Chrystus, to gorszysz. I chcesz zdać sobie sprawę z tego, że Pan może zastosować te słowa wobec ciebie i powiedzieć, że teraz będziesz winien i nic ci nie pomoże? Jeżeli zło czynisz, a ktoś inny cię widzi, jak to czynisz zło i gorszysz go, co mówi Jezus? Kto by zgorszył jednego z tych najmniejszych? Jeżeli by się ten człowiek odwrócił od Boga z twego powodu, to zasługiwałbyś tylko na kamień młyński. I to lepsze by było, ponieważ najciemniejsze miejsca są dla takich ludzi, którzy uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, później odwracają się i żyją, jakby go wcale nie było. Prowadzą swoje cielesne życie, chociaż odpowiedzialność ponoszą już za duchowe. I Kościół ich akceptuje, dlatego że przyzwyczaili Kościół już do siebie. Są to ludzie tacy jak my. Mają oczy, mają ręce, mają nogi. Potrafią mówić. Potrafią być różni. Jedni lepsi, drugi gorsi. Ale nie naśladują Jezusa. Jak my teraz możemy podejść do tego? Jeżeli sami nie będziemy żądać od siebie, żebyśmy byli posłuszni Jezusowi, nie będziemy żądać sami od siebie tego, żeby wziąć swój krzyż, zaparwszy się z siebie i pójść za Panem, to nie będziemy mogli tego żądać też od innych. I gdzie wtedy wszyscy pójdziemy? Na wieczne zatracenie. I spotykając się, rozważając Słowo Boże, będziemy zmierzać ku zagładzie. Z Biblią w ręku, bo taki jest też porządek dla tych, którzy nie są posłuszni Słowu Bożemu. Jest to słowo do wierzących. Człowiek, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, uwierzył na podstawie słów o Jezusie Chrystusie i teraz Pan nie mówi, ja Cię łaskawie proszę, tylko Pan mówi, ja Ci rozkazuję. Ja żądam od Ciebie posłuszeństwa. Przyjąłeś się do mnie do służby. To teraz idź i bądź mi posłuszny. Jeżeli nie będziesz mi posłuszny, mogę Cię wyrzucić. Chcę, żebyśmy przestraszyli się odpowiedzialności przed Bogiem za to, jak żyjemy teraz jako wierzący ludzie. Nie chciałbym, żeby w zgromadzeniu było tak, że jest takie uśpienie. Niektórzy są pobudzeni, szczęśliwi, rozradowani, idący do Boga. Niektórzy zachowują się zupełnie inaczej. Jest to tak ważne, żebyśmy wszyscy zmierzali do wieczności. To tak, jak ja bym się zgodził teraz w moim domu. W porządku. Mam 4 dzieci. Wystarczy mi, jak tylko 2 wejdzie do wieczności. Z 4, 2 to już jest dużo. I co byście o mnie pomyśleli? Jaki straszny człowiek, prawda? A ja chcę, żeby wszyscy weszli do wieczności. Wszystkie dzieci. Razem z nami, aby weszły. I tak samo w zgromadzeniu, jeżeli jesteśmy, to nie możemy sobie żyć tak, jakbyśmy powiedzieli, no dobrze, niech sobie wejdzie 3, to i tak dużo ze zgromadzenia. Czy powinniśmy żyć tak, aby wszyscy weszli? Żądaniem Pana jest, aby człowiek, który uwierzył w Pana, odwrócił się od swoich grzechów. To jest żądanie Pana. Jeżeli człowiek nie odwróci się od swoich grzechów, to będzie musiał spożyć to, co zasieje. Dlatego jest takim Bożym działaniem i odpowiedzialnością przed Nim, przed Bogiem w nas, abyśmy żądali od siebie, od braci, od sióstr posłuszeństwa prawu Bożemu. Byśmy byli prawowierni, posłuszni Bogu. Jeżeli nie będzie tego, to mimo wszystko, choćby nasze serca miały płakać, to konsekwentnie zrobimy to, co mówi Bóg. Jeżeli będzie tak, że w zgromadzeniu będziemy widzieć, że ktoś nie wydaje owocu, będziemy okopywać go, tak jak mówi Pan. Ale jeżeli minie jakiś czas i będziemy widzieć, że nadal nie wydaje owocu, że nadal trwa w swojej upartości, w grzechach, że nie prowadzi nowego życia, uświęconego i czystego, jest zgorszeniem dla innych, to będzie znaczyło, że ten człowiek po prostu nie chce żyć z Bogiem. Ponosimy odpowiedzialność przed Bogiem, tak jak rodzice ponoszą odpowiedzialność przed Bogiem, jak wychowują dzieci. Czy wychowują je dla Boga? Czy nie? Czasami jest tak, że ktoś może przyjść na zgromadzenie i prawidłowo to nie powinien się tam nigdy znaleźć. Ponieważ swoim zachowaniem i postępowaniem wnosi zgorszenie. Inny przychodzi i ma po prostu bagaż grzechów. Ale kiedy przychodzi, widzi, że on chce uporządkować swoje sprawy i szuka pomocy. I taki człowiek dobrze się znajduje w zgromadzeniu. Dobrze, że szuka pomocy i wsparcia. Człowiek, który grzeszy, i z natury tylko przychodzi do zgromadzenia z powodu swojej religijności. I trwa uparcie swojej grzeszności. Idzie na stratę i swoim postępowaniem, tak jak Juda mówi, zachowuje się jak chmura bez deszczu. Dlatego tak Bóg do nas dociera. Do nas wierzących ludzi. Kiedy patrzysz na brata, patrz na niego jak na Chrystusa, a wtedy zobaczysz, czy on żyje z Chrystusem. Jeżeli spojrzysz tylko na Niego jako na człowieka, to powiesz i ulitujesz się nad Nim. Ale jeżeli spojrzysz jak na Chrystusa, zobaczysz, czy On jest jak Chrystus, czy On jest już gotowy spotkać się z Panem. Czy w tym, co już poznał, czy naśladuje Jezusa w tym nowym życiu. Jeżeli widzisz odstępstwo w tym, co poznał, to znaczy, że potrzebuje już pomocy. A im szybciej, tym lepiej. I wtedy będzie z nami dobrze i coraz lepiej. Kiedy będziemy konsekwentni wobec siebie i wobec tych, wśród których przebywamy. Bogu oddaje się cześć z nabożnym szacunkiem, z podziwem, z wdzięcznością i z miłością. Inaczej do Boga przybliżyć się nie można, gdyż Bóg jest ogniem trawiącym. I człowiek, który cokolwiek robi przed obliczem Bożym, musi wiedzieć, że przyszedł do Boga. że Bóg jest święty. I każdy z nas, który chce stanąć przed Nim, musi wiedzieć, że może zyskać albo stracić. Jeżeli się przybliży do Boga w pokorze i uniżeniu, z szacunkiem, z prośbą i dziękczynieniem, prawdziwie zyska. Ale kiedy obłudnie, straci. Jego serce odejdzie jeszcze twardsze niż było wcześniej. I pójdzie dalej. Wierzący człowiek, który nie żyje w sposób święty, powinien więcej jeszcze wołać do Boga niż wierzący człowiek, który żyje w święty sposób. Ponieważ jeszcze bardziej potrzebuje pomocy. A jeżeli on nie woła, to na co czeka? Zwróćmy uwagę. Człowieka coś boli. I drugiego człowieka nie boli w tym momencie. Czy oni się zachowują podobnie? Nie. Tego, który boli, którego boli, mu doskwiera to wszystko. Nie jest mu z tym dobrze. Szuka wyjścia. Szuka lekarza. I wtedy Pan mówi, że Pan przyszedł po właśnie takich chorych, którzy szukają lekarza. Nie po takich, którym wydaje się, że mogą przeżyć jakoś to wszystko i z grzechem pójść do nieba. Ale przyszedł po chorych, którzy sobie zdają sprawę z tego, aby byli uzdrowieni ze swojej cielesnej, duchowej choroby. Nowe życie to jest coś doskonałego. My stajemy przed Panem odpowiedzialność za nowe życie, nie za stare. Za stare już nie zdajemy sprawy. Stare przeminęło, to teraz za nowe życie zdamy sprawę. Czy żyjemy według nowego życia? Czy chciałbyś być z takim kimś, jak jesteś, jeżeli nie trwasz w Chrystusie wieczności w niebie? Czy dobrze by ci było z człowiekiem, który czyniłby ci zło? A przecież nie chodząc z Bogiem, czyni sobie zło i tym, wśród których przebywasz. A chodząc z Panem, jesteś błogosławieństwem. Tak bardzo tęskni Pan i tęsknotą jest wierzących ludzi, abyśmy wszyscy chodzili w tym nowym stworzeniu. Radując, wielbiąc Pana, czcząc Go, szukając wspólnie wyjść, wiemy, że toczymy bój i w tym boju razem możemy sobie dodać jeszcze bardziej otuchy, wzmocnić się i posilić. Ale co byśmy myśleli, kiedy pozostałyby po prostu, powiedzmy, nasze żony, dzieci w domach, a my byśmy poszli walczyć i teraz wróg by przebijał się przez szeregi. I co byś pomyślał o takich ludziach, którzy by uciekli i dali mu przejście? W cielesny sposób mówię. Nazwałbyś ich zdrajcami, że zdradzili innych, którzy stali odważnie i trzymali pole w tym miejscu, gdzie stali. Tak samo wśród wierzących ludzi Pan chce, abyśmy stali i wiedzieli, że Ty nie przepuść złego i ja mam nie przepuścić złego. Mamy stać mocno na gruncie skalę Jezusa Chrystusa, który jest świętością i czystością. Ty nie przepuść, ja nie przepuszczę, a kiedy się zgromadzimy, to wspólnie będziemy szukać woli Bożej w stosunku do jeszcze innych ludzi i szukać rozwiązań Bożych. I będziemy je brali i szli naprzeciw każdemu dniowi, niosąc to, co jest z Boga. Po to jesteśmy. Wierzący ludzie są po to na ziemi, abyśmy teraz żyli dla Pana. Abyśmy się, kiedy się spotkamy, rozważali, jak mamy żyć jeszcze bardziej, jeszcze pełniej, jeszcze mocniej. To jest właśnie zadanie nasze. Zwyciężyć w tym boju. Spowiedziałem wyraźnie, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Zupełnie wszystko stało się nowe. Jest takim pragnieniem, żeby każdy z nas to rozumiał i trzymał się tego. Tak bardzo jest ważne, ponieważ Pan Jezus przyjdzie po tych, którzy należą do Niego. I wszystko to jest z Boga. Kiedy czytamy te słowa i wszystko to jest z Boga, dociera do nas, że to, co Bóg zakłada w człowieku, to jest święte i czyste i nieskalane. A jeżeli w człowieku widzisz teraz nieczystość, czy to założył Bóg, czy diabeł? A więc przez tą nieczystość diabeł przedostaje się teraz do zgromadzenia. Jeżeli ten człowiek się na to zgadza, to znaczy, że on zaczyna współpracować z diabłem, nie z Bogiem. A więc staje już jak podobnie jak prawie jak Judasz, po stronie diabła, a nie po stronie Boga. Chociaż wie, że grzech odbiera obecność Boga. Grzeszy. Chcę, żebyśmy byli uczuleni na to, że my odpowiadamy przed Bogiem za to, czy teraz w zgromadzeniu dajemy przystęp Bogu, czy diabłu poprzez nasze życie. Jest tak proste rozwiązanie. W krwi Chrystusa jest oczyszczenie z grzechów naszych, aby człowiek, który zgrzeszył, został oczyszczony i teraz odszedł już więcej, tego nie robił, aby zaczął żyć dla Boga i był błogosławieństwem dla każdego miejsca, gdziekolwiek się znajduje. Dla kogo chcesz żyć? Musisz sobie odpowiedzieć, czy chcesz żyć dla diabła, czy diabeł ci się podoba, czy dobrze ci służy diabeł, czy dobrze ci wszystko daje. Dlaczego cierpisz teraz? Dlaczego ból musi znosić niewiasta, kiedy rodzi? Czy nie przysłużył się temu właśnie diabeł? Czy chcesz jemu służyć? Trwając w grzechach, w odstępstwach. Śmierć ludzi. Do kogo chcesz należeć? Bóg chce nam błogosławić i chce napełniać nas swoim błogosławieństwem. Chce, aby zgromadzenie Jego dzieci było szczęśliwe, rozradowane, ale czysto szczęśliwe, rozradowane. Takiej czystości. To jest takie właśnie piękne, że człowiek, który wielbi Boga, zawsze stara się to w czysty sposób czynić. W czysty i taki prawdziwy sposób. I taki człowiek zawsze będzie coraz bardziej i bardziej napełniany przez Boga. Cokolwiek czynił, Panie, chcę, by to było czyste. Czy Cię wielbię, czy proszę, czy szukam Twego rozwiązania. Chcę to czynić w czysty, prawdziwy sposób. Wiem, że jesteś Bogiem. Potężnym, wielkim, świętym i strasznym. Prawdziwym i żywym. To jest dziecko Boże, które wie, do kogo się przybliża. Bóg nas tego uczy. I chcę, żebyśmy nauczyli się tego. Cóż to byłby nauczyciel, który tylko by uczył, a wcale by mu nie zależało, żeby dzieci jego, czy uczniowie jego nauczyli się brać te słowa i stosować. Cóż to byłby za Pan, Mesjasz, Zbawiciel, który by tylko się cieszył, że mamy Biblię w rękach swoich. Dopiero się wtedy cieszy Pan, kiedy my stosujemy to słowo. Wtedy jest to szczęściem, prawda? Jak się cieszysz, kiedy widzisz, że coś dobrego powiedziałeś dziecku swemu i on to stosuje. Cieszysz się. Wiesz, że to jest to błogosławieństwem dla tego dziecka. Twoje doświadczenie pozwoliło mu dojrzeć do pewnych rzeczy. Mogłeś mu powiedzieć coś, czego on jeszcze nie umiał, a co ty nabyłeś przez doświadczenie życia. Wszystko to jest z Boga. Dlatego, jeżeli coś nie jest z Boga, to już jest z diabła. Grzech, nieprawość. To wszystko pochodzi ze świata ciemności. Kłamstwo, obłuda, waś, odszczepieństwo. To wszystko przychodzi od świata ciemności. Zawziętość, upartość, brak miłości. To wszystko jest ciemność. Brak radości w Bogu, tej czystej, świętej radości. Radości, która nie opuszcza człowieka w każdej chwili. W najtrudniejszych nawet sytuacjach. Radości, że jest Pan. To jest prawda, że stare przemienia. I że teraz, jeżeli patrzę na kogokolwiek, to chcę widzieć w nim Jezusa. I Pan mówi do mnie, jeżeli ktoś patrzy na Ciebie, niech też widzi mnie. Po tym się rozpoznacie, że jesteście jak ja. Znamy te słowa z Biblii. A jeżeli człowiek nie jest jak Chrystus i nie robi nic w tym kierunku, aby był tak jak Jezus. Chociaż wiecie i nie żyjecie w ten sposób. Człowiek, który to wie, że ma być jak Chrystus, a nie żyje w ten sposób, by był jak Chrystus, to co on robi? Wypowiada posłuszeństwo Panu, a więc cokolwiek by już zrobił, to nie ma żadnego znaczenia. Może się modlić, może śpiewać, już nie ma to żadnego znaczenia. Bóg tak jak do Izraelitów mówi, mam dość. Nie chcę słuchać tego. Kiedy czytamy Izajasza 59 rozdział, to tam Pan mówi wyraźnie, że wołacie do mnie, ale grzech oddziela was ode mnie i nie słucham was. Jeżeli człowiek żyje i grzeszy i woła do Pana, to na co może liczyć? Bóg mówi, ja cię nie będę słuchał nawet, jeżeli nie zrobisz porządku ze swoimi grzechami. Jestem świętym Bogiem, mówi Pan. I to mówi do nas wszystkich. Bóg nie ma względu na osobę, ale jacy mu się podobają? Ci, którzy się boją Go. Ci mu się podobają, którzy szanują Boga. To jest tak ważne, żebyśmy to zrozumieli, ponieważ tu chodzi o życie. Mówimy sobie i zwróćcie uwagę, że zauważyłem, że diabłu udaje się wykradać te słowa. Tylko czeka, kiedy skończy się zgromadzenie, kiedy siew się skończy, żeby zaraz wykradać. Teraz jest czas siania. Aby słowo to Pana, słowo, które mówi do nas, ja chcę, żebyście byli jak ja, piękne słowo. Pan chce, żebyśmy byli jak On. Ktoś mógłby powiedzieć, taki mistrz jestem, ja chcę, żeby moi uczniowie byli dobrzy, ale tacy jak ja, wcale nie. Po co mają być tacy jak ja? Po co inni mają ich podziwiać? A Pan Jezus mówi, ja chcę, żebyście byli jak ja. To jest wywyższenie. To nie jest coś, co ma być ciężarem naszym, ale coś, co jest celem naszym. Pięknym, ponieważ Pan nas prowadzi ku temu celowi. To nie jest coś, co ma nam zamknąć drogę do Boga, ale co otwiera drogę do Boga. Pamiętajmy, Pan mówi wyraźnie. Możesz skontrolować siebie. To jest proste. Gdzie zmierzasz? Nie oszukuj się. Ludzie w tym świecie się oszukują. Tam, gdzie pracuję cały czas, mają radio włączone i słucham, jak taki dziennikarz Wojciechowski zmarł. I cały czas mówią, jak wiele dobrego uczynił. Jak programy dobrze prowadził. Założył Radio Z. I w tym radiu dwa razy dziennie jest podawany horoskop dla ludzi. Można tam napisać i oni też podadzą horoskop. Umarł człowiek, który założył to radio. Oddają mu hołd. Mówią, że to był dobry człowiek, nauczył ich wiele dobrego. I tak sobie myślałem, gdyby ten człowiek mógł teraz wrócić, gdyby on teraz mógł do nich wrócić z tamtego miejsca, jak on by krzyczał do nich, żeby oni przestali robić to, co on ich nauczył. Ale on już nie wróci. Co stanie się z człowiekiem wierzącym, który nie zaufa słowom Pana i będzie żył według swojego widzimisię, a nie według tego, co mówi Jezus? Kiedy odejdzie? Na co trafi? Tu nie ma kłamstwa. Wierzący ludzie wiedzą, gdzie trafią. Jeżeli nie słucham Jezusa, trafią tam, gdzie są ci, którzy Go nie znają. Jeżeli Go słucham, jestem Mu posłuszny, wypełniam Jego słowo, trafią do Niego. Pan Jezus powiedział tak, zbawieni jesteśmy za darmo, z Bożej łaski. Ale powiedział, kto nie wypełni woli Ojca, nie może być ze mną. I to się jedno z drugim łączy. Jesteśmy zbawieni za darmo, z Bożej łaski, ale jeżeli nie wytrwamy w Chrystusie, nie będziemy jako On. Na tyle, na ile Pan nam dał, nie możemy być z Nim. Pan mówi, komu więcej dam, od tego więcej wymagam. Na ile nam Pan dał, na tyle wymagam. Wiemy, że tu chodzi o dawanie tego, co jest dobre. Nie o możliwość, ile możesz grzechów popełnić. Ile możesz grzechów w ciągu dnia. Jednemu dano więcej, pozwolono grzeszyć, drugiemu mniej. Nie o to tu chodzi. Chodzi o to, ile możesz uczynić w ciele Pana. Jednemu więcej dano, drugiemu mniej. I na tyle Pan wymaga. Od Pawła wymagał więcej. Od kogoś może innego wymagał mniej. Ale tu chodzi już o nowe życie. Nie o stare. Zwróćcie uwagę, że Ewangelia jest radosną nowiną, ponieważ ona nam mówi, że my możemy tak żyć, takimi być. Mówiliśmy sobie w czwartek, jak bardzo ważne jest to, co na krzyżu się dokonało. I to musi stać się udziałem człowieka. Człowiek nie może się zgodzić na jakąkolwiek letniość. Wierzący człowiek nie ma prawa się na to zgodzić, skoro wie, że letni się tam nie dostanie. Pan mówi, letniego wypluję z ust moich. Nie ma prawa się zgodzić na letnie życie, skoro wie, że Pan nie zgodzi się z takim człowiekiem wieczności. Jak możesz powiedzieć w tym momencie, że należysz do Jezusa, jesteś chrześcijaninem, jeżeli prowadzisz letnie, nieświęte, nieczyste, grzeszne życie? Jak może być tak w tym momencie? Człowiek wierzący, który idzie za Panem, wie, co do Niego należy. Wie, gdzie jest jego miejsce, wie, jak się znaleźć. Dlatego, kiedy widzę człowieka, chrześcijanina, który nie zachowuje się prawidłowo, wiem, że on nie rozumie pozycji swojej w tej chwili. Nie rozumie miejsca, gdzie się znajduje. A Boży porządek się nie zmieni. On zawsze będzie taki sam. Czy mężczyzna, czy niewiasta, kiedy otwiera Biblię, jest tu i dla mężczyzn, i dla niewiast słowo. Jak mają postępować? Jak się zachowywać? Jak żyć? I co czynić? I Bóg to mówi wyraźnie. Jeżeli tego nie będą czynić, nie mają działu ze mną, mówi Pan. Czy to mężczyzna, czy niewiasta? Odpowiedzialność jest mężczyzny za to, jak prowadzi swój dom, i niewiasty, na ile ulega swemu mężowi, na ile jest mu posłuszna w tym prowadzeniu, które on realizuje i przeprowadza przed obliczem Boga. Na co może liczyć mężczyzna, który zaniedbuje swój dom, czy niewiasta, która nie jest uległa swemu mężowi, jeżeli nie na piekło? Po co się oszukiwać i mówić sobie i cieszyć się i nawzajem sobie podawać rękę i ściskać się, skoro wiesz, że człowiek ten idzie do wiecznego zatracenia teraz, ponieważ żyje w grzechach swoich? Po co nauczyć się obłudy? Po co się uśmiechać, skoro wiesz, że ten człowiek nie żyje według Ewangelii? Czy widzicie to? Pan mówi, nie bądźcie obłudni. Bądźcie prawdziwi, nie bądźcie jak faryzeusze, ale bądźcie żywi. Smućcie się, jeżeli widzicie brata czy siostrę zmierzającego na zatracenie. Módlcie się. Okazujcie mu pragnienie niesienia pomocy. Ale obłudnie nie całujcie go i nie przyciskajcie i nie mówcie, ty nie jesteś taki zły, są gorsi od ciebie. Bardzo mi zależy, żebyśmy byli zbawieni wszyscy. Panu zależy jeszcze bardziej. Dlatego dociera do mnie, uczy mnie. Darzy nas Słowem. Darzy nas wszystkim, co jest potrzebne i widzi też brak korzystania z tego Słowa. Widzi też tych, którzy chwytają to Słowo i biorą je i zaczynają stosować. Nie jest to obce naszemu Bogu. Kiedy spojrzymy tak na siebie, powiemy, chcemy być razem w niebie. Ale jeżeli ja czy ty będziemy żyć w grzechu, nie będę ja czy ty mógł tam wejść. Pan powiedział wyraźnie, dwóch będzie na łożu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Tylko dlatego, że jeden żył z Bogiem, a drugi nie. Jaki sens ma życie, jeżeli człowiek, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, nadal grzeszy? Jaki to ma sens? To ten człowiek jakby wypowiada jeszcze większy bunt Bogu, bo teraz wierzący grzeszy. To już nie to, że niewierzący, ale wierzący człowiek grzeszy i nie przejmuje się swoim grzechem. Nie woła ratunku, Boże ratuj mnie, bo ginę, tylko żyje i mówi, no widocznie jestem takim człowiekiem. Na co on się zgadza? Skoro został zrodzony na nowo. Jest napisane, że człowiek, który został ochrzczony, zanurzony w śmierć został Pana Jezusa Chrystusa i powstał do nowego życia. Co on teraz wyprawia? Jak można z tym człowiekiem w tym momencie przebywać, jakby on był najlepszym przyjacielem, skoro on jest wrogiem samego siebie? Niech Pan nas zachowa od obłudy, po prostu niech nas zachowa i uratuje od tego. Możemy ratować człowieka, możemy okazywać mu miłość. Możemy okazywać mu wiele cierpliwości i to jest potrzebne. Możemy mu okazywać akceptację, gdy on chce powstać. Kiedy słyszymy, że mówi, Panie, pomóż mi. Szuka pomocy u Boga, nie zgadza się ze swoim stanem i naprawdę chce zrealizować konsekwentnie to. Pan mówi, nim pójdziesz do lekarza, zobacz, czy powodem twojej choroby nie jest coś, co jest grzechem. Obżarstwo, opilstwo, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Tak Bóg dociera też do mnie i do każdego człowieka. Nim pójdzie, skontroluj, czy to nie jest powodem tego, że robisz coś niezgodnego z moją wolą. A jeżeli widzisz, że to jest coś niezgodnego z moją wolą, to najpierw zrób porządek i czekaj na moje uzdrowienie. Nie szukaj pomocy w świecie, gdy nie jesteś mi posłuszny. Okaż mi posłuszeństwo i czekaj na to, co ja zrobił w tej sprawie. Taki jest Bóg. Jeżeli człowiek na przykład, już nie będę mówił przykładów, bo różne są rzeczy, które człowiek napotyka w życiu i wie, że robi źle. I dlatego jest jakiś powód jego niedobrym życiu. I nic nie pomoże zasłanianie tego. On musi zrobić z tym porządek. Musi się ukorzyć pod mocarną Bożą ręką i wtedy będzie mógł powstać, odetchnąć i powiedzieć, Panie, jak dobrze być Twoim dzieckiem. Jak dobrze jest chodzić w tej świętości. Jak dobrze jest być oddzielonym od tego wszystkiego, co ciemne. Jak dobrze jest wiedzieć, że Ty jesteś ratunkiem, pomocą moją, cieniem w dzień słoneczny i słońcem w dzień chmurny. Jak dobrze wiedzieć, że jesteś Pani. I wtedy człowiek się przybliża do Boga i wie, że Bóg jest Bogiem żywym. Wyrywa się. I jest naprawdę innym człowiekiem. Wie, że ponosi odpowiedzialność przed Bogiem za to, jak żyje i dla innych, jak żyje. Jest odpowiedzialny przed Bogiem za nowe życie już teraz. To tak, jakbyśmy szli wąską ścieżką w górę. Po jednej stronie skała, po drugiej przepaść. I byśmy widzieli chwiejących się na krawędzi przepaści i mówili, no trudno, wiadomo, ludzie giną w górach. Co by o takiej ekipie sobie pomyślano, która by doszła gdzieś na szczyt i iluś tam po drodze by zginęło? Tylko dlatego, że czasami im pozwolono zginąć. Wiadomo, że jesteśmy tu po to, żeby ratować się nawzajem. Ja jestem pewien, że są tylko dwie drogi. Jedna prowadzi do zbawienia, druga do zatracenia. Jeżeli ten drugi, który w tym momencie jest w jakimś odstępstwie, też jest pewien tego, to nawzajem możemy ze sobą współpracować i sobie nawzajem pomóc. A jeżeli natrafiam na człowieka, który lekceważy słowo Pana, że są tylko dwie drogi, mogę mu mówić o tym, mogę go prosić i błagać, on pozostanie w swoim odstępstwie, ponieważ on nie będzie bał się iść drogą szeroką. On będzie mówił, że na tej szerokiej drodze są ewangeliści, pastorzy, prorocy, wielu wybitnych ludzi jest tam. Ale na wąskiej drodze są ci, którzy są święci, czyści, nienagani. Pan nasz kocha nas i dlatego tak jestem wdzięczny Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że Słowo Jego ma nas przekonać o tym, że On chce w nas mieć uczniów swoich. On chce, byśmy mówili, Panie, jesteś godzien odebrać chwałę z tego nowego życia. Panie, jesteś godzien. Widzę tą walkę i przemaganie. Pan jest godzien, aby przyłożył rękę i wyprowadził nas z tego. aby wyprowadził nas na szerokie przestrzenie, ku wysokościom swoim. Panie, zgodzien, abyśmy mu się poddali, aby on nas wzmocnił i posilił. Jest godzien, ponieważ cenę krwi poniósł za nas. Jest godzien, abyśmy powiedzieli: Panie, ja wiem, że Ty chcesz mnie mieć takim jak Ty. Panie, ja wiem to. Ja jestem tym, który pragnie tego. Panie, ja chcę i wzywam Twego imienia. Chcę, byś to zrealizował we mnie. Panie, zależy mi na tym. Nie mogę żyć w sposób ciemny, letni. Nie mogę żyć z Tobą, nie mając poczucia odpowiedzialności przed Tobą. Nie mogę żyć z Tobą, nie mając radości, że idę do wieczności. Nie mogę żyć z Tobą, żyjąc, jakbym żył na jakimś trampolinie, raz u góry, raz na dole. Nie mogę tak żyć z Bogiem. Bóg jest powiedziane, że jest Bogiem, który jest z tymi, którzy są stałego umysłu. Stałego, zdecydowanego chodzenia z Nim. To nie może być, że człowiek raz podskakuje, a raz patrzysz, leży. I znowuż podskoczy i znowuż leży. Niestabilny, niestały. Człowiek, który chce być z Bogiem, musi poddać się pod Jego prawicę i Pan nie powoduje tego wywyższania i upadania. Pan powoduje to, że człowiek staje i zaczyna iść. Stabilnie, konsekwentnie trzyma się słów Bożych. Co poznaje, to uczy się wprowadzać w życie. Chwyta się z wiarą Pana, woła Jego imienia, żyje dla Niego. I wie, że jest potrzebny tu na ziemi. Dopóki żyje, chce żyć dla Pana. Gdziekolwiek jest, chce żyć dla Pana, aby pozyskiwać dla Chrystusa. Pan mówi: kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Znamy te słowa. A więc jeżeli nie służę Chrystusowi w sprawie brata czy siostry, to rozpraszam. I to jest tak ważne, żebyśmy to zrozumieli. Niech odpowiedzialność ta będzie w nas. Jednego serca mamy być, jednego działania. Ty jesteś tak samo odpowiedzialny jak ja. Ty ochrzczony, ja ochrzczony. Tak samo jesteś odpowiedzialny za to, co wnosisz. Jak żyjesz? Otwórzmy list do Rzymian, 3 rozdział. 25 i 26 wiersz. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Czy porusza się Twoje serce? Panie, te wszystkie moje grzechy, Ty tak pobłażliwie się do nich odniosłeś, tych wszystkich nieprawości, złości, tych wszystkich kłamstw moich, pobłażliwie się, Boże, odniosłeś. Jak wielkie jest Twoje miłosierdzie, Panie. Do tego wszystkiego, co zło czyniłem, pobłażliwie się odniosłeś, aby mi coś dać. To tak jak ojciec, który pokonuje wrogość swego syna, aby dotrzeć do jego serca. Tak dobrze, kiedy wtedy ten syn to zrozumie. Że nie dlatego ojciec teraz okazuje miłosierdzie, że on jest dobry, tylko dlatego, żeby skruszyć ten bunt. To, co się w tym sercu pojawiło. Tak jak Bóg mówił wiele razy, nie ze względu na to, że jesteście teraz dobrzy, czynią to, ale ze względu na moje imię. Z powrotem was sprowadzam. Bóg, odniósł się pobłażliwie. Czy rozumiesz, co to jest pobłażliwie? Odniósł się do Twoich i moich grzechów. Do wszystkich nieprawości. Jak wielki, łaskawy jest Bóg. Jak pełen miłosierdzia jest nasz Bóg. To powinno wzruszać nasze serce. Panie, wszystko to odpuściłeś mi. Zapomniałeś, odrzuciłeś to. Nie wspomnisz tego więcej, Panie. Jest napisane dalej: dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Aby teraz na nas wierzących okazać swoją sprawiedliwość, Bóg to uczyni. Czy chcemy zamknąć drogę Ojcu do tego, żeby uwielbił się w nas? Czy chcemy Mu zamknąć przez bunt, przez nieposłuszeństwo, przez niekarność, krnobrność, przez grzeszenie i pozostawanie w grzechach? Czy chcemy zamknąć sobie drogę do wieczności dalej? Wcześniej przez te głupie rzeczy w nieświadomości, a teraz już w świadomości. Kto świadomie grzeszy, jest napisane. Dlatego nie ma już ratunku. Jak wielkie to są słowa i można powiedzieć, że do dzisiejszych czasów tak niepasowne. Kto rozmyślnie grzeszy, nie ma już dla niego ratunku. A słowa te są i one stoją przed obliczem Bożym, ponieważ one zostały wypowiedziane przez Pana. Taki jest Bóg. Wieczność z Bogiem jest czymś doskonałym. To tak jakbyśmy weszli do domu, gdzie jest miłość, dobroć, łaska, gościnność. Bóg mówi, że stoły będą zestawione. Wszystko będzie przygotowane. Będziemy tam zawsze z Nim. Owionie nas ta piękna Boża radość, szczęście, wieczność z Bogiem Wszechmogącym. Bóg nas zaprosił na taką ucztę. Ale powiedział o pewnych osobach, oni nie byli godni, gdyż nie byli wdzięczni za to zaproszenie. Znaleźli jakąś swoją rzecz. Pole, żonę, czy woła, czy cokolwiek innego. I nie poszli w moim kierunku. Jaki chcesz być? Czy chcesz być pośród tych, którzy odwrócili się od tej uczty? Którzy nie będą mogli być z Bogiem? Będą z diabłem zawsze? Ile razy doznałeś już, jak diabeł cię kusił? Jak cię zmuszał, żebyś czynił zło? Czy chcesz być z nim? I doznawałeś też Bożego miłosierdzia, jak cię pobudzał do świętości, jak dawał ci siły, żebyś wstał. Czy chcesz być z nim? Nie ma innej możliwości, albo z Bogiem, albo z diabłem. Czy wierzący ludzie nie są w stanie tego zrozumieć, że nie ma innej alternatywy, nie ma środka? Dlatego środek wymyślają wszędzie, ale go nigdzie nie ma i nie będzie nigdy. Są tylko dwie drogi. Czy wierzący człowiek chce przez swoją głupotę stracić to, co Bóg dał w swojej łasce, wieczność z Bogiem? Czystość, świętość, nienaganność przez swoją głupotę, przez swoją cielesność, przez swój bunt? Czy chce zamknąć sobie drogę do wieczności tylko dlatego, że chce uparcie pokazać, że on potrafi żyć inaczej? Że on potrafi być taki? Niech mu mówią, co chce, on i tak pozostanie takim. To jest głupotą, jeżeli człowiek nie zmienia się. Przecież to jest wspaniałe być z Bogiem. Każdy ma jakieś doświadczenia z Bogiem. I w tych doświadczeniach Bóg się okazał jako Bóg żywy. Bóg, który odpowiada, który daje, który prowadzi ku sobie, który karci i smaga, pociesza i wzmacnia, posila i wyprowadza z różnych spraw, wyprowadza na swoje wysokości. Doznaliśmy tego. Niech ktoś powie w zgromadzeniu, który został uwierzył i ochrzczony, że nic takiego nie doznał od Boga. Bóg dał nam się poznać i diabeł dał się nam we znaki też. Wiemy, że jest Bóg i diabeł. Wiemy, że jest Bóg i jego przeciwnik, diabeł, który przyszedł, skusił ludzi, oszukał ich, omamił, odwrócili się od Boga. Dzisiaj konsekwencje są śmierć, wojny, kłamstwo, nie może jeden drugiemu nie może zaufać, okradanie się nawzajem. Człowiek nie może spokojnie przejść, bo go gdzieś tam okradną. To jest konsekwencja. Jeżeli uwierzyliśmy w Pana, to idźmy za Pana. Nie mówmy, Panie, pokaż mi znaka, uwierzę w Ciebie. Nie szukajmy znaków ani mądrości, tylko idźmy za Panem, a nie zawiedziemy się. I wtedy będziemy się cieszyć wieczności, żeśmy dobrze uczynili, żeśmy poszli za Panem. Cokolwiek On by nie uczynił, poszliśmy za Panem, jesteśmy teraz gotowi być z Nim. Będziemy zawsze wtedy z Jezusem, będziemy zawsze z Bogiem. To jest prawda. Pewnego dnia wszyscy wierzący tam się znajdą. Wierzący, którzy byli skuteczni przez wiarę, przez posłuszeństwo. Znajdą się tam i razem będą wielbić Pana. To jest prawda. Tak jak prawdą jest uzdrowienie, cudowne uzdrowienie, które się dzieje w momencie. To jest prawda. Rzeczywistość, która się dzieje na oczach. Czy Pan Jezus zwyciężający diabła, imię Jego, krew Jego. To jest rzeczywistość, która się dzieje w sferze duchowej. Pan dał nam to poznać, abyśmy przylgnęli do Niego całym swoim sercem. On chce nas wyprowadzić i prowadzić po tych swoich Bożych wyżynach, abyśmy już byli nikczemnymi, powiedzmy, wobec świata, ale sprawiedliwymi wobec Boga. Niech Pan będzie uwielbiony za wszystko, co czyni nam. Za to, jak nas skarci i smaga i pokazuje, że nie podoba Mu się to życie. On nie o takim życiu myślał, kiedy posłał Jezusa Chrystusa. Nie to było Jego zamysłem. Zamysłem Jego było zupełnie coś innego. Czystość, świętość, nieskalaność, odwaga i wytrwałość, łagodność i pokora. Wytrwałość, wstrzemięźliwość, zwycięstwo. To było zamysłem Boga. I On chce to zrealizować w nas, dlatego posłał Ducha swego Świętego. A z Duchem Świętym przyszły dary i owoc obecności Boga w nas. To wszystko przyszło z Duchem Świętym. Kogo Duch Święty prowadzi, ten jest dzieckiem Bożym, jest napisane. A więc dzieci Boże powinny stać mocno na skale, na Słowie Pana. Trzymać się mocno tych słów i być szczęśliwymi. 1 Koryntian, otwórzcie. 15 rozdział. Od 21 wiersza. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. W Adamie wszyscy umierają. Ale Pan Jezus przyszedł nas uwolnić od tej śmierci adamowej, abyśmy żyli. Dlatego powstaną wszyscy ci, którzy są Chrystusowi, którzy należą do Chrystusa. Błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają. Błogosławieni są ci, którzy oddali Mu swoją duszę tu na ziemi. Całe te dni. Bóg kiedy nas powołał? Od chwili, kiedy nas powołał, powinniśmy już należeć do Niego. Powołał Cię, kiedy miałeś 20 lat? Od 20 lat należ do Niego. 18, 30, 50, od tego momentu masz należeć do Niego. Od chwili, kiedy Cię powołał, już nie należysz do siebie. Ale kiedy należysz do siebie, wypowiadasz Mu posłuszeństwo. I dokładnie, nazywając takie życie takiego człowieka, można powiedzieć, że on mówi do Boga: ja nie chcę być z Tobą. Ja nie chcę być z Tobą. Czasami prosisz kogoś, żeby coś do Ciebie powiedział. On kręci, 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 kręci. W końcu już powiedz. Powiedz tak, jak jest. I wiesz, że kręci. I tak jest, wygląda z człowiekiem wierzącym, który grzeszy i kręci, że on chce pójść do nieba. Który pozostaje w swoich grzechach i mówi, że on jest chrześcijaninem. Naśladującym Jezusa Chrystusa. W Adamie wszyscy umierają, ale w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Wszyscy, którzy są w Chrystusie, zostaną ożywieni. Piękne jest to. Ale w Chrystusie musimy być my. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Mówiliśmy sobie o Duchu Chrystusowym. To jest Chrystus, Pan. To jest to, abyśmy byli jako On jest. Kto nie ma tego samego ducha, nie chodzi w tym samym duchu, nie należy do Jezusa. I gdzie wtedy zmierza? Ja wiem, że Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ale wierzącego człowieka przekonuje Słowo. I musimy zrozumieć, że Duch Święty chce, żeby to Słowo żyło w nas. Ale my nie możemy stale czekać na jakieś pobudzenie. Ale usłyszawszy Słowo, powinniśmy być gotowi je wziąć i żyć tym Słowem. Nie musimy stale czekać na specjalne pobudzenie. Otwórzmy sobie jeszcze list do Rzymian, 6 rozdział. Od 3 wiersza czytamy tak. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje, umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu, jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Widzimy, że umarliśmy dla grzechu, aby żyć dla Boga. I tutaj Pan mówi, dlatego teraz masz patrzeć na wierzącego człowieka, chrześcijanina, jako na tego, który umarł dla grzechu, a żyje dla Boga. Jeżeli nie jest tak, to jest to stan nienormalny. Każdy, to jest piękne, umrzeć dla grzechu, żyć dla Boga. Wielu w tym świecie ludzi mówi, jak pięknie, jak dobrze by było, żeby nie było wojen, żeby nie było morderców. Ale wiemy, że dopóki człowiek nie umrze dla grzechu, będzie grzeszył. Będzie grzesznikiem grzeszącym. Dopóki nie umrze, a jak umrze dopiero, będzie naśladowcą Jezusa. Pan mówi, podobnie wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Jesteś umarły. Zostałeś ochrzczony w imię Pana Jezusa Chrystusa. Zanurzony w Jego śmierć, powstałeś do nowego życia. Jesteś umarły. Ale gdy z wiarą skutecznie nie będziesz z tego korzystał, diabeł cię przekona, że żyjesz. I będziesz grzeszył. Mając tak wielką Bożą prawicę ku swojej pomocy, będziesz żył tak, jakby nie było Boga. Tego, który posłał Jezusa Chrystusa, który jest wszechmogący. A do tego, któż jest darny? Wiemy, że to przyszło z Boga, jak czytamy. A to, co przychodzi z Boga, czy to nie jest zwycięstwo? Czy to, co przychodzi z Boga, nie uwalnia człowieka od grzechów jego? Czy to, co przychodzi od Boga, nie prowadzi go do zwycięstwa? Prowadzi. A więc jedyną odpowiedzią jest, jeżeli człowiek nie prowadzi takiego życia, jest to, że on tego nie przyjął. Że pozostaje nadal w swojej starej sferze. Czytajmy dalej ten 6 rozdział. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Dokładnie, przenigdy. Taka jest normalność człowieka wierzącego. Nigdy nie zgrzesz. To jest normalny chrześcijanin. Nienormalny jest ten, który grzeszy. Który popełnia grzech i idzie dalej. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości, posłuszeństwa Bogu. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. O czym tu mówi teraz Paweł? O nauce. Przyjęliście ze szczerego serca słowo nauki i uwolnieni. Przyjęliście, że tak mówi Pan. To jest prawda. Chwała Bogu. Mogę być wolny. Chwytam się tego i idę ku nowemu. Zmierzam ku nowemu. Patrzę na Pana. Podźwigam się. W Jego krwi jest moje oczyszczenie. W Jego imieniu jest moje zwycięstwo. Jestem zbawiony. Jestem tym, który Pan chce dokonywać swoje dzieło. Bajkę opowiadam? Nie mówię prawdę. Taki jest Pan. On czeka na wszystkich, którzy chcą prowadzić to Boże dzieło. I Paweł mówi tak, po ludzku mówił, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć? Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Takim Bożym zabezpieczeniem jest postępuj zgodnie z wiarą, jaką masz. Zgodnie ze słowem, które przyjąłeś i które poznałeś, tak postępuj i tak żyj. Idź według Ducha Świętego. Teraz mamy pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Zbawieni z Bożej łaski, wszechmogący Bóg okazał miłosierdzie nam ludziom żyjącym na ziemi, dzisiaj nam żyjącym na ziemi, wczoraj innym, którzy żyli na ziemi. A łaska Pana trwa, dopóki będzie ten czas łaski, ludzie będą się nawracać do Boga. Będą przybiegać do Niego. Jedni będą odchodzić, drudzy będą przychodzić. Pan Jezus Chrystus podał taką lekcję, że młode wino leje się do jakich bukłaków? Nowych. A więc jeżeli człowiek chce być napełniony Duchem Świętym, musi jako bukłak stać się nowym. Tak jak mówiliśmy w czwartek, zmartwychwstałym Panem. Jak czytałem tutaj z listu do Rzymian 6 rozdziału. Musi stać się nowym bukłakiem, ponieważ gdy nie stanie się nowym bukłakiem, to wino go rozsadzi. Nie wytrzyma ciśnienia tego wina po prostu i ucieknie od Boga. Grzesznik, który chce być napełniony Duchem Świętym, już wierzący ludzie mogą powiedzieć, że jak to wygląda. Człowiek, który grzeszy, chce być ochrzczony Duchem Świętym, zostaje ochrzczony, a później odchodzi grzeszy dalej. Popada często w ruiny. Chciałbym, żebyśmy te słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjęli, pamiętali o nich, rozważali je. W 6 rozdziału Ewangelii Jana, od 51 rozdziału. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. I taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, który jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Ciało i krew Pana, kto będzie spożywał, ten żyć będzie na wieki. Wiemy, że kiedy Pan spożywał wieczerzę, powiedział, oto ciało moje, oto krew moja. Oto Nowy Testament. Dokładnie tak. W tej krwi Nowy Testament. Nowe życie. Kto będzie karmił się tym nowym życiem, kto będzie spożywał i będzie pamiętał zawsze o tym, że Pan Jezus Chrystus umarł, a my w Nim. Będzie się karmił tym, że On umarł dla tego świata. Karmił się nowym życiem. Zmartwychwstałym Panem będzie żył z Panem. Pan mówi, kto mną żyć będzie na wieki. Kto będzie pobierał siły z tego pokarmu, będzie trzymał się mocno krwi Pana i Jego ciała. Trzymał się zdecydowanie wszystkiego, co ma w Jezusie Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym, tym, który wstąpi do nieba. Będzie miły Pan i będzie żył. Pan przyjdzie po wszystkich, którzy należą do Niego, dla których ten pokarm ma wielkie znaczenie. Bo jest napisane dla początkujących ludzi już, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, powinni spożywać ustego mleka duchowego, skosztowawszy, że dobrotliwy jest Pan, że dobry jest Pan. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus był na ziemi. Wierzący ludzie to wiedzą. Wiedzą, że Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi. Wiedzą to. Wiedzą, że uzdrawiał, wypędzał demony. Wiedzą to. Wiedzą, że mówił prawdę. Kiedy zwracał się do faryzeuszy, saduceuszy, czy zwracał się do ludzi, którzy byli w szeteczeństwie żyli, czy celników. Wyrażał zawsze to, co jest prawdą. Wiemy, że miał 12 uczniów. Z których jeden stracił go. Wiemy, że później dobrano tego 12. Wiemy, że Pan powiedział do nich, że zasiądą na 12 stolicach i będą sądzić. Wiemy, że kiedy Pan Jezus został wydany, jak baranek nie otworzył swoich ust, jak owca na rzeź prowadzony szedł, dla naszego dobra. Wiemy, że poszedł na krzyż, umarł. Nim umarł, był biczowany, wyszydzony, wyśmiany, wykpiony. Pan Panów, Król Królów, nasz Zbawiciel, umarł na krzyżu, a my w Nim. I kiedy powstał z martwych, to dzięki Bogu to powstanie jest naszym powstaniem. Wierzący ludzie to wiedzą. I kiedy ukazywał się im przez 40 dni, mogli go dotykać, mogli z nim spożywać pokarm i mogli go widzieć odchodzącego, tak jak Elizeusz widział Eliasza. Kiedy będziesz widział mnie, jak odchodzę, weźmiesz coś z mego ducha. Pan ci udzieli. Widzieli Jezusa odchodzącego i my wzięliśmy z tego ducha Chrystusowego, aby żyć dla Pana, żyć dla Boga, aby dzisiaj nie należeć już do diabła, ale należeć do Boga, aby oczekiwać przyjścia Pana Jezusa Chrystusa szczerze i prawdziwie. Pan powiedział odchodząc, ja przyjdę, czekajcie na mnie, tylko przygotuję miejsce i przyjdę, ale czekajcie na mnie w czystości. Jest napisane, że ci, którzy oczekują przyjścia Pana, niech oczekują Go w czystości, w świętości. Aby kiedy przyjdzie, zastał nas gotowych. To jest ostrzeżenie, napomnienie, a zarazem pouczenie od Pana. Abyśmy byli zawsze gotowi na spotkanie z Nim. Pamiętajmy, że prawda Boża musi wykonać swoje dzieło w nas. Każdy z nas musi być każdą cząstką dnia gotowy na spotkanie z Panem. Niech Bóg będzie uwielbiony za Jego Duchem. Za te pouczenia, które Duch Święty daje nam. I za Bożą prawdę. Za to, że Duch Święty dociera do nas. I poucza nas o tym, abyśmy żarliwie zabiegali przed obliczem Pana o wszystko, co jest według Jego imienia, co zmierza ku Niemu. Dlatego Pan chce, abyśmy spotykali się, wielbili Go, czcili, oddawali Mu chwałę ze szczerego serca, z serca czystego. Prawdziwie przed obliczem Boga. Niech to będzie w nas.